we wstępie do encykliki na temat wartości życia ludzkiego pod tytułem Evangelium Vitae z 25 marca 1995 roku, święty Jan Paweł II wychodzi od stwierdzenia, że człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiar jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. A następnie papież dodaje, iż właśnie człowiek żyjący, stanowi pierwszą i podstawową drogę Kościoła. I z tej racji Kościół, tu znowu słowa papieża, rozważając wnikliwie tajemnicę odkupienia, uświadamia sobie tę wartość życia zawsze z tym samym zdumieniem i czuje się powołany, by głosić ludziom wszystkich czasów tę Ewangelię, źródło niezłomnej nadziei i prawdziwej radości dla każdej epoki dziejów. Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną, niepodzielną Ewangelię. Już z tych przytoczonych zdań widać, że Ojciec Święty mówi o życiu w sensie integralnym, a nie tylko biologicznym, psychoemocjonalnym czy duchowym, ale mówi o życiu w sensie integralnym, całościowym, takie, jakie ożywia człowieka. Podstawowy jednak problem, z którym zmaga się również Ojciec Święty w cytowanej encyklice, to definicja, czym jest życie. Ponoć jest kilkadziesiąt różnych definicji życia, ale tak naprawdę są to raczej opisy przejawów życia niż definicja jako taka. Życie bowiem jest tajemnicą, która wymyka się racjonalnemu poznaniu. Czyż nie oznacza to, że życie dosięga rzeczywistości Boga samego i dlatego nie poddaje się tak łatwo zdefiniowaniu? Widać, że życie ma boskie, a więc pozaludzkie źródło swojego pochodzenia. Kiedyś czytałem, że były różne próby stworzenia życia. Pomijając różne oszustwa, jakich się dopuszczano, zwłaszcza w dobie realnego socjalizmu, chcąc naukowo, w cudzysłowie, udowodnić ateizm, że Boga nie ma, to próbowano stworzyć i udało się stworzyć organiczne białko identyczne pod względem swojego składu, swojej struktury molekularnej z białkiem naturalnym, a mimo to tego białka nie dało się w żaden sposób ożywić. To białko nie było w stanie przejąć dynamiki życia. Bezradność nauki. Może właśnie w tym obszarze Pan Bóg jest szczególnie zazdrosny. Nie chce tego daru życia dać człowiekowi do swobodnej dyspozycji. Tylko On jest życiem, On jest źródłem życia. Człowiek co najwyżej może to życie przekazywać i niestety potrafi też to życie niszczyć. Wszelkie eksperymenty genetyczne, łącznie z tym osławionym in vitro, które zdaje się stawać już w tej chwili tematem, owszem ważnym, ale coraz bardziej chyba zastępczym, wałkowanym na różne sposoby, dość przypomnieć, że ktoś, kogo nazwiska chyba już nie należy wymieniać w takich środowiskach i w takich miejscach, jednak podpisał ustawę o in vitro. A na 6 sierpnia na godzinę 18 w kościele powizytkowskim na krakowskim przedmieściu w sąsiedztwie siedziby prezydenta zaplanowano mszę dziękczynną za jego kadencję. Takie są informacje prasowe. Drogie Panie, wszelkie więc eksperymenty genetyczne łącznie z osławionym in vitro, to jest akt pychy człowieka, pychy, która próbuje wejść w prerogatywy Boga, dawcy życia. I każdy, kto przykłada do tego rękę, dopuszcza się podstawowego grzechu bałwochwalstwa. Trzeba to jasno powiedzieć. Takim ludziom nie można udzielać Komunii Świętej. Nie wolno ich wpuścić do Kościoła. Nie wolno tego imienia wymieniać. Wszystkich, którzy przykładali rękę do zabijania, ustanawiając prawa nieludzkie, prawa, które są obrazą boską, prawa, które są świętokradztwem samej swej natury. To też życie jako dar od Boga, może nawet więcej, jako przejaw boskości w stworzeniu, ma być cenione i chronione w każdej postaci. Co do podmiotu, a więc życia w roślinie, w robaku, jak i co do wymiaru, czy to w wymiarze biologicznym, psychicznym, także duchowym. Ojciec Święty Jan Paweł II w Ewangelium Vitae pisze: życie zostaje powierzone człowiekowi jako skarb, którego nie wolno mu roztrwonić, jako talent do wykorzystania. Człowiek musi się z niego rozliczyć przed swoim Panem. A skoro mówimy o życiu, to także życie duchowe musi być chronione. Tak samo jak życie w wymiarze biologicznym czy psychicznym. To jest jedno życie, życie integralne, integralny dar. Wciąż nie docenia się niestety mikroekologii, która dotyczy wnętrza człowieka, jego psychiki, jego osobowości, jego serca, jednocześnie wydając ogromne pieniądze na tak zwane projekty ekologiczne, z których czasem naprawdę niewiele albo nic nie wynika, poza dewastacją natury. Wiemy z doświadczenia, że nikt tak naprawdę nie szkodzi naturze jak obrońcy natury, jak ekolodzy. Przez ręczne sterowanie procesami natury, poprzez zaburzanie równowagi biologicznej. Takich przykładów można dawać wiele. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje z Puszczą Świętokrzyską od chwili, kiedy postawiono tam przekaźnik telewizyjny. W 1962 roku z rozkazu Gomułki ustawiono tam stację telewizyjną, aby Święty Krzyż nie był tylko własnością klechów, jak to wtedy propaganda mówiła. Promieniowanie tej wieży wystraszyło ptaki. To z kolei spowodowało rozwój zwójki jodłowej, która zaczęła niszczyć jodły i poszycie leśne. Zaczęto sypać jakieś tam pestycydy. To z kolei wytruło wszystkie gryzonie, wszystko to, co żyje w ściółce. Ta równowaga została tak zaburzona, że do dzisiaj, po 50 latach, nie można sobie z tym dać rady. Proszę zwrócić uwagę, że w Puszczy Jodłowej jest cicho. Nie słychać ptaków. Nie ma ich tam. I nie wrócą. To tylko jeden z wielu przykładów, na który zwrócono mi uwagę, kiedy robiłem kurs przewodników turystycznych po rejonie świętokrzyskim jeszcze w czasach mojej matury. Otóż życie duchowe musi być chronione także w tym wymiarze mikro, a więc w człowieku, w jego wnętrzu. Musi być zapewniony ład wewnętrzny w człowieku. Nie wolno dopuszczać, nie wolno zgadzać się na zaśmiecanie wnętrza człowieka treściami, które szkodzą życiu, szkodzą jego godności, szkodzą jego rozwojowi, także w zakresie życia duchowego. O tym trochę wczoraj wspomniałem, że nie wolno zaśmiecać psychiki, zwłaszcza młodego człowieka, treściami heterogenicznymi, jakimiś obcymi wierzeniami, kultami, praktykami, które nie służą jego rozwojowi, ale przeciwnie, jego degradacji. Natomiast trzeba podejmować trud oczyszczania natury, bo to służy bronieniu życia. A więc te wszystkie akcje sprzątania świata, choć są tylko symboliczne, ale mają edukować do troski o życie w każdym wymiarze. A jeśli chodzi o tą mikroekologię, to bez wątpienia wielką rolę tutaj odgrywają rekolekcje, dni skupienia, zachowywanie ciszy, porządku, samodyscypliny i wiele, wiele innych działań w tym zakresie. Życie duchowe w innych, jak i w sobie, mają chronić i szanować zwłaszcza ci, którzy są odpowiedzialni za formację i ci, którzy są przełożonymi innych. Na wzór Chrystusa, który, jak pisze święty Mateusz, trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi. W instytutach życia konsekrowanego i w seminariach duchownych, na przykład przy okazji pierwszych czwartków miesiąca, jest żarliwa modlitwa o powołania. I dobrze, tak być powinno. Pan daje w odpowiedzi na tę modlitwę powołania, a nierzadko bywa, że odpowiedzialni za te powołania je marnują. Dar powołania trzeba chronić, pielęgnować, rozwijać. I to jest odpowiedzialność nie tylko osoby powołanej, ale całej wspólnoty, łącznie z przełożonymi formatorami. Całej wspólnoty, każdej. Tak jak za siebie nawzajem jesteśmy odpowiedzialni. Troszczymy się nawzajem o siebie, o swoje bezpieczeństwo i swoją egzystencję. Tak samo musi być wzajemna troska o własne powołanie. Nie można człowieka zostawić sprawą jego powołania jego samemu. Wiemy dobrze, że zwierzę, które jest samotne, jest łatwym łupem byle jakiego drapieżnika. Ale na stado, nie chcę mówić, że wspólnota jest stadem, tylko używam porównania, na stado żaden drapieżnik nie rzuci się. Ale zawsze sobie wybierze sztukę, którą odpędzi, która jest samotna. Dlatego tak ważna jest ta wzajemna odpowiedzialność za życie, życie duchowe, za powołanie. Chronić życie duchowe nie znaczy chołupić czy traktować pobłażliwie, ale jak ogrodnik z troską i kompetencją nim się zajmować, a nie oddawać w ręce obcych. W encyklice Evangelium Vitae, którą cytujemy, papież napisał: tym, którzy godzą się pójść za Chrystusem, zostaje ofiarowana pełnia życia. Obraz Boży zostaje w nich przywrócony, odnowiony i doprowadzony do doskonałości. Taki jest zamysł Boży wobec ludzi, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna. Tylko w ten sposób, w blasku tego obrazu, człowiek może dostąpić wyzwolenia z niewoli bałwochwalstwa, odbudować zerwane więzi braterstwa i odnaleźć własną tożsamość. Życie ma jednak swoje fazy czasowe. Życie aktualizuje się w czasie. Życie i czas to jak dwie strony tego samego medalu. I mamy młodość, dojrzałość, starość. I właśnie temat starości w życiu osób konsekrowanych jest dość zaniedbany. W czasie kongresu poświęconego życiu konsekrowanemu, który był zorganizowany na Kulu w kwietniu przez konsultę wyższych przełożonych zgromadzeń zakonnych w Polsce, właśnie mówiłem o tym, że o ile wiele uwagi i troski poświęca się formacji młodych, to już znacznie mniej stałej formacji, choć w tej chwili znacznie się sytuacja poprawiła, to prawie zupełnie w materiałach formacyjnych, także w dokumentach Kościoła, prawie zupełnie pomija się starość osób konsekrowanych. A tych przecież przybywa, chociażby z racji spadku dzietności. Rolę ludzi starych w Kościele dostrzegał święty Jan Paweł II. I pozwólcie, że przytoczę długi fragment z jego wypowiedzi na ten temat, bo wydaje się, że są one niezwykle trafne i cenne, inspirujące do wielu przemyśleń. W przemówieniu do ludzi starych z diecezji rzymskiej 20 grudnia 1982 roku papież mówił: starcy, także z powodu przedłużającego się życia i tendencji przyspieszania czasu emerytalnego są liczniejsi, tworząc prawie oddzielny świat. Współczesne społeczeństwo, obdarzając przywilejami jednostki zdolne do wnoszenia znacznego wkładu do wspólnego dobrobytu, odmawia starcom odpowiedniej przestrzeni, tak w łonie rodziny, która przekształciła się z patriarchalnej w nuklearną lub zasadniczą, jak i w łonie struktur społecznych, które ich usuwają na margines w imię wydajności produkcyjnej. Powstaje w ten sposób w duszy starca smutne wrażenie, że jest człowiekiem niepotrzebnym dla siebie i dla innych. Przeciwnie, powinien on stanowić dla dorosłych i dla młodzieży niezawodny biegun ukierunkowania w czasach niepewności, zachętę do życia wyższymi wartościami ducha, które nie starzeją się nigdy, a także do utrzymywania cennej łączności między pokoleniami przeszłymi i teraźniejszymi. To jednakże wymaga, aby ocenić go nie tylko według tego, co teraz daje, lecz także według tego, co dał. Nie tylko według tego, co czyni, ale nade wszystko według tego, kim jest. Jednym słowem, trzeba, aby uznawano w nim i ceniono ten bogaty skarb doświadczenia i mądrości, którego jest nosicielem. Nie należy zapominać o tym, jak bardzo jest on pożyteczny dla rodziny i dla społeczeństwa ze swoją wyważoną radą i ze swoim mądrym świadectwem. Kościół, który patrzy także i nade wszystko poza czas, upomina się dla starców o prawo do zaszczytnej i pogodnej egzystencji, która by pozwoliła im rozmyślać, modlić się i przygotowywać na ostateczne spotkanie z Ojcem, ponieważ ta nasza ziemia nie jest dla nas ojczyzną na zawsze. Myśl o śmierci winna wkraczać w życie nie po to, by przygnębiać lub zniechęcać do niego, lecz żeby pobudzać do dobrego myślenia i działania, aby nigdy nie tracić z oczu napełniającej radością rozstrzygającej granicy, którą jest sam Bóg, jedyne i najwyższe dobro. W związku z tym długowieczność należy uważać za cenny dar, ponieważ pozwala człowiekowi stopniowo, jak odrywa się od bezpośredniego kontaktu ze światem, wykorzystywać wielką przestrzeń dla rozważania i dla coraz bardziej pogłębionego poznania Boga i życia wiecznego. To jedna wypowiedź. I jeszcze jeden dłuższy fragment na ten temat. Otóż Ojciec Święty, tamto przemówienie było z 1982 roku, kiedy papież był jeszcze, można powiedzieć, w wieku dojrzałym. Ale chcę przytoczyć też wypowiedź Ojca Świętego z 1980 roku w Monachium podczas spotkania z ludźmi starymi. To długa, wyjątkowo długa wypowiedź papieża, długie przemówienie, ale można je potraktować jako traktat o starości z bardzo szczegółowymi wskazaniami nawet co do konkretnych działań socjalnych, jak chociażby tworzenie świetlic, tworzenie różnego rodzaju inicjatyw angażujących ludzi starych. Ja wybrałem na nasz użytek tylko fragmenty z tego długiego wystąpienia. Otóż 19 listopada 1980 roku w katedrze w Monachium Ojciec Święty mówił: brzemię starości przeważnie polega najpierw na pewnej wątłości ciała. Zmysły nie są już tak sprawne, kończyny już nie tak giętkie, organy stają się bardziej wrażliwe. Co przytrafia się komuś w młodszych latach, w dniach choroby, to w starości staje się często codziennym i conocnym towarzyszem. Z wielu czynności, które były dla kogoś miłe i drogie, trzeba zdecydowanie zrezygnować. Również pamięć może odmawiać swojej służby. Nowych informacji nie przyjmuje już tak łatwo, a wiele dawnych zblakło. Przez to świat traci swoją bliskość. Świat własnej rodziny z całkiem innymi warunkami życia i pracy dorosłych, z tak odmiennymi zainteresowaniami i formami wyrazu młodzieży oraz z nowymi celami i metodami nauki dzieci. Obcym staje się własny kraj z jego rosnącymi miastami, z powiększającym się zagęszczeniem ruchu i niejednokrotnie z przekształconym krajobrazem. Obcym staje się świat gospodarki i polityki, anonimowym i nieznanym staje się świat opieki społecznej i lekarskiej. A nawet ten zakres, który najbardziej winien nam dawać zadomowienie, Kościół w swoim nauczaniu i życiu, stał się w pewnych sprawach dla wielu z was obcy wskutek jego wysiłków, aby sprostać wymaganiom czasu, oczekiwaniom i potrzebom młodszej generacji. Ze strony tego trudno zrozumiałego świata czujecie się źle rozumianymi, a często nawet odepchniętymi. Wasza opinia, wasze współdziałanie, wasza obecność nie jest już poszukiwana. Tak to odczuwacie i tak też niestety niekiedy jest rzeczywiście. Co papież może na to powiedzieć? Czym winien was pocieszyć? Nie chcę sobie tego zbytnio ułatwiać. Do kłopotów starości, do waszych słabości i chorób, do waszej nieporadności i osamotnienia nie chcę odnieść się niefrasobliwie. Ale chciałbym widzieć je z wami w świetle pojednawczym, w świetle naszego Zbawiciela, który za nas krwią się pocił, który za nas był ubiczowany, który za nas był cierniem ukoronowany. W doświadczeniach starości On jest waszym towarzyszem cierpienia, a wy jesteście towarzyszami Jego drogi krzyżowej. Żadnej łzy nie ronicie sami i żadnej nie wylewacie na próżno. On przez to, że cierpiał, odkupił cierpienie, a wy przez cierpienie współdziałacie w Jego odkupieniu. Przyjmujcie wasze cierpienie jako Jego uścisk i uczyńcie z Niego błogosławieństwo, przyjmując je z Nim z ręki Ojca, który w niezbadanej, lecz w niewątpliwej mądrości i miłości w Nim właśnie dopełnia waszego udoskonalenia. W piecu ognistym kruszec staje się złotem, w prasie winogrono staje się winem. W tym duchu, którego tylko Bóg może nam dać, będzie też łatwiej zarówno dojść do porozumienia z tymi, którzy przez niedbalstwo, nieuwagę, bezmyślność stają się współprzyczyną naszych trudności, jak również przebaczyć tym, którzy świadomie, nawet umyślnie zadają nam cierpienie, ale nigdy nie potrafią w pełni pojąć, jak wielki ból nam sprawiają. Mówmy z ukrzyżowanym: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Również w odniesieniu do nas zostały wypowiedziane te jedyne odkupujące słowa. Nie chowajcie swoich próśb w bojaźliwym, zawiedzionym lub pełnym zarzutów sercu, lecz wyrażajcie je z całą naturalnością, przekonani o swojej własnej godności i o dobrym sercu drugiego. I cieszcie się z każdej sposobności zastosowania tego królewskiego słowa dziękuję, które wznosi się ze wszystkich ołtarzy i które kiedyś będzie wypełniało naszą wieczną szczęśliwość. Pewne przysłowie mówi: jesteś osamotniony, odwiedź więc kogoś, kto jest jeszcze bardziej osamotniony niż ty. Tę mądrość chciałbym wam położyć na sercu. Otwórzcie wasze myśli dla tych towarzyszy drogi, którym pod jakimkolwiek względem powodzi się gorzej niż wam, którym w jakimkolwiek względzie możecie pomóc przez rozmowę, podanie ręki, załatwienie czegoś lub przynajmniej przez okazanie współczucia. Dziękuję wam w imieniu Jezusa. Znajdziecie w tym siłę i pociechę. W ten sposób będziecie jednocześnie stosować w małym to, czym wszyscy jesteśmy w wielkim. Jesteśmy jednym ciałem o wielu członkach, niosący pomoc i pomoc przyjmujący, leczący i chorujący, młodzi i starsi, ci, którzy już wykazali się w życiu, ci, którzy się wykazują i ci, którzy dopiero dorastają, ci, którzy są młodzi i ci, którzy kiedyś byli młodzi, ci, którzy będą starsi. Wszyscy razem przedstawiamy pełnię życia Chrystusa i wszyscy razem dojrzewamy do tej pełni, do pełni wieku męskiego w Chrystusie. Ostatnia pociecha, której razem szukamy na tej łez dolinie, to pociecha w obliczu śmierci. Od naszego urodzenia idziemy jej naprzeciw, ale w starości z roku na rok bardziej zdajemy sobie sprawę z jej zbliżania się, jeżeli przemocą nie wypieramy tego z naszych myśli i uczuć. Stwórca tak to urządził, że w starości przyjęcie i przebycie śmierci staje się w prawie naturalny sposób przygotowane, ułatwione i wyćwiczone. Starzenie się jest przecież, jak to widzieliśmy, stopniowym odchodzeniem od niezłomnej pełni życia, od niezakłóconego kontaktu ze światem. Wielka szkoła życia i umierania prowadzi nas potem nad jakiś otwarty grób, pozwala nam stanąć przy jakimś łożu śmierci, zanim my sami będziemy tymi, wokół których, daj to Boże, inni będą stali, modląc się. Człowiek stary przeżył takie lekcje życia w większej liczbie niż młody i przeżywa je coraz częściej. To jest jego wielka korzyść na drodze do wielkiego progu, który często przedstawiamy sobie jednostronnie jako przepaść i noc. Spojrzenie poza próg jest z naszej strony mętne, ale tym, którzy nas wyprzedzili, Bóg może o wiele częściej niż się przypuszcza zezwolić, aby w Jego miłości towarzyszyli naszemu życiu i troszczyli się o nie. Im bardziej bliźni z naszego widzialnego otoczenia dochodzą do granic możliwości swojej pomocy, tym bardziej winniśmy widzieć posłańców Bożej miłości w tych, którzy przeszli już przez śmierć i z tamtej strony nas oczekują. W świętych, zwłaszcza w naszych osobistych patronach oraz w naszych zmarłych członkach rodzin i przyjaciołach, którzy, jak się spodziewamy, dostąpili miłosierdzia Bożego. Bez zażyłości z Bogiem nie ma ostatecznie pociechy w śmierci, bo do tego właśnie zmierza Bóg przez śmierć, abyśmy przynajmniej w tej jednej wzniosłej godzinie naszego życia oddali się całkowicie Jego miłości, bez jakiegokolwiek innego zabezpieczenia poza tą Jego miłością. Jakże moglibyśmy wyraźniej okazać Mu naszą wiarę, nadzieję i miłość. Przepraszam za ten długi fragment, ale myślę, że warto byłoby nad nim się raz jeszcze pochylić, przemedytować, bardzo dużo treści wyrażonych pięknym językiem. I jeszcze jeden temat, który, mówiąc o darze życia, należy poruszyć. Wspomniałem, że życie i czas to dwie rzeczywistości ściśle ze sobą połączone, jak dwie strony tej samej monety. Otóż jak widzieliśmy w Muzeum Świętego Jana Pawła II, na ścianie kościoła w Wadowicach na którą z kuchni przez pierwsze kilkanaście lat życia patrzył młody Wojtyła, jest napis pod zegarem słonecznym. Czas ucieka, wieczność czeka. Z pewnością musiało to wywrzeć wielki wpływ na tego młodego człowieka, który, jak wiemy z jego biografii, nie marnował czasu. Tak organizował sobie czas, tak organizował życie, że ciągle był czymś twórczo zajęty. Jak mówią, sypiał w ostatnich latach życia, sypiał naprawdę mało, ale to jest cecha mistyków. Pracował bardzo dużo, zdając sobie sprawę, że czas ucieka, wieczność czeka, że czasu nie wolno zmarnować. Że życie jest darem od Boga, czujemy najbardziej w związku z upływem czasu, o czym przypomina nam m.in. lustro i szafa. Lustro, wiadomo, szafa, dlatego że stopniowo wymieniamy garderobę na bardziej luźną, bardziej komfortową. Gdyby tak można było nie patrzeć w lustro i nie otwierać szafy. Drogie Panie, niestety czas określa nasze życie. Dlatego tak ważną sprawą jest mądre wykorzystanie czasu, który jest talentem, o jakim mówi Jezus w przypowieści świętego Mateusza, o tym gospodarzu, który udając się w daleką podróż, wezwał sługi, przekazał im swój majątek, jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, jednemu 1, a potem, gdy wrócił, rozliczał się z nimi. Słowo talent my kojarzymy na ogół z uzdolnieniami intelektualnymi czy jakimiś artystycznymi. Ale w starożytności biblijnej, zwłaszcza w Imperium Rzymskim, talent to była jednostka monetarna o bardzo dużej wartości. To było mniej więcej tak od 26 do 41 kg srebra. Równowartość 6000 denarów. Jeden talent, 6000 denarów. Jeżeli płacono denara za dniówkę pracy, co była bardzo wysoką stawką, to na jeden talent należałoby pracować codziennie, bez dni świątecznych, przez około 16,5 roku. Więc to nam pokazuje, jeżeli właśnie ten gospodarz swoim sługom daje talenty do zarządzania, to im daje ogromny majątek, niewyobrażalnie wielki majątek. I właśnie czas jest takim talentem, takim bezcennym skarbem, jaki Bóg nam daje, skarbem, którego miary nie znamy. Jedni cieszą się bowiem długim życiem, inni zaś dostają jakby tylko jeden talent czasu na kilka dni, na kilka lat, kilkanaście. W każdym razie nikomu nie wolno tego skarbu, tego talentu zakopywać w starych przyzwyczajeniach i nawykach, lecz z wdzięcznością go przyjąć i gorliwie pomnażać. Przecież to nie jest nasza własność. My jesteśmy tylko dzierżawcami tego majątku, jakim jest czas. A zatem co zrobić, aby dobrze i mądrze przeżywać czas, to znaczy przeżywać własne życie, czas, w którym aktualizuje się nasze życie? Co zrobić, aby czas nie był marnowany? Bowiem niczego tak beztrosko nie tracimy, nie marnujemy, jak łaski uświęcającej i czasu. Obydwa, i łaska, i czas, to dary bezcenne zarówno dla życia wiecznego, jak i doczesnego. Paradoksalnie je beztrosko marnujemy na rzeczy zupełnie niepotrzebne, niesłużące niczemu. Cała nasza egzystencja jest zanurzona w czasie, dlatego też autor księgi Koheleta powiada: wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas płaczu i czas śmiechu, czas szukania i czas tracenia, czas milczenia i czas mówienia. Czas jest naszym nieodłącznym towarzyszem, a zarazem jest świadkiem naszych czynów, dobrych i złych. Wszystko bowiem, co czynimy, a więc i dobro, i zło, wpisane są w nasz czas. Mamy więc do czynienia z jakąś tajemnicą czasu, która wymyka się naszej bezpośredniej refleksji. Czas nie jest nam dany po to, abyśmy go bezpośrednio przeżywali, ale raczej on nam jakby dyskretnie towarzyszy bez zwracania na siebie uwagi. Jednocześnie trudno ocenić, czy i w jakich sytuacjach czas został zmarnowany, a w jakich wykorzystany twórczo. To nie jest taka łatwa sprawa powiedzieć, kiedy zmarnowaliśmy czas, a kiedy nie. Nigdy nie wiemy też, jakie owoce przyniesie czas, który już należy do przeszłości. W każdym razie zdajemy sobie sprawę z upływu czasu, który jest przejawem naszego życia. Bywa też tak, że od razu czujemy, że czas, który mamy, przeminął nam bezpowrotnie i bezowocnie. Nie przyniósł niczego pożytecznego dla nas. Na przykład gra komputerowa. Siedzimy, klepiemy w tą klawiaturę. Z góry wiadomo, że co będzie. Wiadomo, że z komputerem nie wygramy. A mimo to łudzimy się, że coś osiągniemy. I to trwa tylko chwilkę, która ze zdumieniem potem przerasta w kilka godzin, czasem i dłużej. Gry komputerowe to jest doświadczenie, jak działa pokusa. I co z pokusy zostaje? Tylko poczucie zmarnowanego czasu, zmęczenie, zmarnowane szanse, zaległości w pracy itd. I to jest bez wątpienia zmarnowany czas. Bo czemu to miało służyć? Co to dało? Czego się nauczyliśmy? Chyba tylko po raz kolejny potwierdziliśmy własną głupotę. Również czas należnego wypoczynku może być czasem straconym, jeżeli nie jest on wzrastaniem, jak to mówiliśmy na początku naszych rekolekcji. Jeżeli wypoczynek nie jest wzrastaniem duchowym, intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym czy fizycznym, to jest to czas zmarnowany. Po czemu on służy? Nic nam nie dał. Są tacy urodzeni marnotrawcy czasu, czyli ludzie na ogół leniwi, których samo oddychanie już nuży, sama myśl o życiu ich nuży. To właśnie tacy urodzeni marnotrawcy czasu najczęściej tłumaczą się, że nie chcą popaść w pracoholizm, dlatego muszą mieć dużo wolnego czasu, przy czym prawdopodobnie nigdy się nie zmęczyli i na ogół nie zasmakowali trudu pracy, nawet nie mają pojęcia, czym jest solidna praca jako służba na rzecz dobra wspólnego i konkretna realizacja swojego powołania. Tacy najczęściej mówią o potrzebie wypoczynku, wolnego czasu i tak dalej, nie przemęczania się, nie hołdowania pracy, nie stawiania pracy na pierwszym miejscu. To są ludzie, którzy często sami nie wiedzą, o czym mówią, marnując własny czas. Drogie Panie, żeby nie rozwodzić się nad tym za wiele, bo czas jednak, jak mówimy, jest cenny i też sporo go już upłynęło naszej refleksji, chcę powiedzieć po prostu, jeżeli pytamy się, kiedy czas jest zmarnowany, to chyba można zaryzykować taką tezę, że zmarnowany jest ten czas i ta przestrzeń życia, która nie służy wzrastaniu, nie jest przejawem miłości, nie jest wyrazem troski o dobro i nie jest obdarowywaniem dla wzrostu innych. Kiedy czas i życie nie jest wzrastaniem siebie, innych, to z pewnością jest to czas zmarnowany. Zostawiamy po sobie pustkę. Bóg daje nam życie i czas. Jeżeli czas potraktujemy jako łaskę czasu i będziemy ją cenić, to wówczas stanie się on dla nas czasem łaski, czasem Bożego nawiedzenia.